Piękny dzień dla nas mężczyzn, czyli święto kobiet. Poświęcimy paniom sporo miejsca w faktach. Będzie ciekawy sondaż i felieton historyczny. Najpierw jednak inne, niewesołe, niedobre informacje. Nasi reporterzy przedstawią najnowszy raport koronawirusowy z Warszawy, Krakowa i Olsztyna. Trzy czwarte zajętych łóżek dla pacjentów z koronawirusem na Mazowszu. W liczbach ta proporcja wynosi 2652 miejsca zajęte na 3557 dostępnych. Krzysztof Zasada przejrzał statystyki wojewody. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry.
Jak wygląda sytuacja z respiratorami?
Tych zajętych jest ponad 80%, bo 309 na 385 dostępnych. Urząd Wojewódzki zapewnia, że zwiększa liczbę i łóżek, i stanowisk do wspomagania oddychania najciężej chorych. Wylicza, że od początku miesiąca miejsc dla pacjentów z COVID-19 jest o prawie 300 więcej. Zmiany dotyczą nie tylko Warszawy, ale i na przykład Przasnysza, Kozienic, Żuromina czy Iłży. Z raportów wynika, że w szpitalach tymczasowych, trzech warszawskich oraz w Płocku i w Siedlcach jest prawie 360. 60 pacjentów.
A teraz szpitale w Małopolsce z aktualnym raportem Marek Wiosło.
W Małopolsce odnotowano 997 nowych przypadków zakażeń. Zwiększa się liczba osób wymagających hospitalizacji. Zajętych jest ponad 1100 łóżek. Pacjenci kierowani są głównie oprócz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, także do krakowskiego Cumbriku, Szpitala MSWiA i Szpitala w Chrzanowie. Na kwarantannie przebywa ponad 15 tysięcy mieszkańców regionu. Na Podkarpaciu zostało 60 wolnych respiratorów. W szpitalach przebywa ponad 1300 osób.
W Warmińsko-Mazurskiem zajętych jest prawie 80% respiratorów. Na linii Piotr Bułakowski. Piotrze, jak wygląda sytuacja z łóżkami covidowymi?
Tutaj jest nieco lepiej, ale liczba zajętych łóżek niebezpiecznie rośnie. Teraz na prawie 1200 łóżek zajętych jest ponad 800. Jeżeli chodzi o respiratory, to wolne są tylko 32 takie urządzenia. Niedługo do szpitala tymczasowego w Nidzicy ma trafić dodatkowych 10 respiratorów.
10 medali biało-czerwonych lekkoatletów na halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. Najwięcej laurów Polacy zebrali właśnie wczoraj. To 4 medale na 800 metrów, jeden w sztafecie, jeden w wieloboju i również jeden w skoku o tyczce. W Toruniu jest Paweł Pawłowski, który przez weekend obserwował zmagania lekkoatletów. Pawle, kto w reprezentacji Polski zaskoczył najbardziej?
To Patryk Dobek, który zdobył złoto na 800 metrów. Ten zawodnik to przecież specjalista od 400 metrów. Doskonale też spisała się sztafeta, która pod nieobecność kontuzjowanej Justyny Święte-Ersetic wyszarpała brąz. Pomogła w tym nowa wśród biegaczek trenera Matusińskiego, Kornelia Lesiewicz.
Mam nadzieję, że pokazałam, na co mnie stać. Pokazałam też wolę walki. Przed startem trener właśnie powiedział mi, z kim będę biegła, jak mam rozegrać ten bieg.
I rozegrała go rewelacyjnie, dając na trzeciej zmianie prowadzenie. Brawa również dla Joanny Jóźwik, która wracając po kontuzji wywalczyła srebro na 800 metrów. Bez medalu natomiast Pia Skrzyszowska, która błysnęła tym, że ustanowiła trzeci wynik w historii polskiego płotkarstwa kobiet.
Fakty mówią za siebie.
8 marca, dziś Święto Kobiet, a my wracamy do trochę dalej niż wczoraj. Polki zyskały pełnię praw wyborczych jako jedne z pierwszych na świecie. A historia polskiego feminizmu zaczyna się zazwyczaj od postaci Klementyny Hoffmanowej, przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szołta.
To była połowa XIX wieku, a ona była niezależną kobietą, utrzymującą się wyłącznie z pisania i uczenia. I choć mówiła, że Polki powinny być przede wszystkim matkami i żonami, to podkreślała, że muszą się kształcić. Tak naprawdę przewrotu dokonały jej uczennice, a przede wszystkim Narcyza Żmichowska, przywódczyni warszawskiej grupy kobiet zwanych entuzjastkami. Motyw emancypacji jest szczególnie ważny w twórczości Elizy Orzeszkowej. Bardzo aktywne były i Maria Konopnicka, i Maria Dulembianka, i Zofia Naukowska. Na początku XX wieku powstawały czytelnie dla kobiet, latające uniwersytety, a dzięki Kazimierze Bujwidowej kobiety mogły wreszcie studiować na uczelniach wyższych. A potem 28 listopada 1918 roku Polki uzyskały pełne prawa wyborcze.
Niemal połowa Polaków nie potrafi wskazać najbardziej wpływowych kobiet w polskiej polityce. Aż 48% respondentów udzieliło odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć w najnowszym sondażu United Survey dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. W porannych faktach Patryk Michalski. Patryku, pytani sami mieli wskazać maksymalnie 3 nazwiska.
To prawda, respondenci nie korzystali z żadnych podpowiedzi. Taki wynik potwierdza, jak bardzo polska polityka zdominowana jest przez mężczyzn. Najczęściej wskazywaną kobietą jest Beata Beata Szydło. Byłą premier wymieniał co czwarty badany. Na drugim miejscu znalazła się posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, na którą zagłosowało 11,4% respondentów. Nieznacznie mniej osób wskazało marszałek Sejmu Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Na kolejnych miejscach znalazły się europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa, która uzyskała nieco ponad 8% głosów, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska z niespełna 7% głosów, a także była wicepremier Jadwiga Emilewicz, która dostała prawie 5,5% oraz Marta Lempart, liderka strajku kobiet z poparciem na poziomie nieco ponad 5%.
To liczby, które są nawet w takich sondażach jak nasz trochę bezosobowe. Wejdźcie na rmf24.pl, zobaczycie piękną twarz naszej polityki. A wszystkiego najpiękniejszego życzymy m.in. naszym mamom, córkom, żonom, siostrom i koleżankom.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.